witam na Eucharystii niedzielnej, wakacyjnej, letniej. Robią nam już coraz bardziej konkurencję kościoły w Ustce, Zakopanem, Rimini, na Wyspach Kanaryjskich. Ale miejmy nadzieję, że zawsze będziemy tutaj, zawsze będziemy mogli oddawać chwałę Bogu z tymi, którzy jeszcze nie wyjechali, albo z tymi, którzy nie mogą wyjechać, albo którzy już powrócili. Niech dzisiejszego wieczoru chwała Boga będzie naszą siłą, naszą pomocą, naszym umocnieniem. Cieszmy się też z tego, że mszę świętą o godzinie 20 można jeszcze uznać za mszę w ciągu dnia, a nie mszę wieczorną. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dzisiaj nie mamy żadnej specjalnej okazji, ani to nie jest dzień modlitw o powołanie kapłańskie, ani o powołania zakonne, ani nie mamy nikogo tutaj, kto by dawał swoje świadectwo, swojego powołania jakiegoś, na przykład do życia konsekrowanego. A mimo to Słowo Boga całe dzisiaj mówi o powołaniu. Właściwie żyjemy w takich czasach, kiedy coraz mniej oczywistym już, jakby mniej z automatu, jest bycie katolikiem, fakt bycia katolikiem. Już nie te czasy, kiedy wystarczy należeć do narodu katolickiego, czy do społeczeństwa katolickiego, czy pochodzić z rodziny katolickiej. Iluż dzisiaj jest wojujących, agresywnych, aroganckich, ateistów, ludzi, którzy angażują się w różnego rodzaju inicjatywy, ruchy, zwalczające Kościół, uderzające w jego nauczanie. Popatrz na ich historię, na ich biografię. Byli ministrantami, przygotowywali się do bierzmowania. Chodzili na pielgrzymki, należeli do oazy. A potem nagle czas, coś się dzieje w ich życiu i nagle ogłaszają apostazję, nagle wyciągają flagę, demonstrują swoje poglądy antychrześcijańskie, antykatolickie, lekceważą Boga, wybierają antywartości. Trudno, czasami człowiek się zatrzymuje nad tą tajemnicą, misterią. Przecież nie jeden rodzic, być może niektórzy z was też się zastanawiają, widząc na swoje dzieci czy na swoje wnuki, które mówią bye bye i już ich życie wcale nie przebiega gdzieś tam w pobliżu kościoła czy kaplicy czy Najświętszego Sakramentu. Żyją w sposób zupełnie antyewangeliczny i można się nawet zastanawiać, gdzie żeśmy popełnili błąd, co się stało. Robiliśmy wszystko. I to najlepsze rodziny, takie najbardziej wierzące nieraz, najbardziej szczere także z punktu widzenia serca, intencji, przeżywają takie momenty. No przecież co tutaj, gdzie tu szukać przykładów lepszych, jak choćby nawet Edyta Stein. Przecież kiedy dotarła do 14 już zaledwie roku życia, ogłosiła swój ateizm, wyszła z domu, opuściła dom religijny, przekonania religijne. Wcześniej chodziła z matką Augustą do synagogi, słuchała rabina, uczestniczyła w modlitwach, świętach. Narzekała na braci starszych, że oni są mniej religijni. A tu nagle czas prast i coś się dzieje. Ogłasza swoją deklarację niepodległości, ateizm, wyjeżdża z domu i będzie potrzebowała długiej drogi, długiej wędrówki. Tyle, że Edyta idzie za szczerym pragnieniem poznania prawdy. Jej decyzja rozstania się z Bogiem czy ze światem religii nie jest spowodowana jakąś chęcią inwestowania w siebie, czy szukania przyjemności, czy zanurzenia się po uszy w grzechach śmiertelnych. Szuka prawdy. I to ją doprowadzi. Będzie przechodziła przez różne warstwy, dziedziny. Będzie się rzucała na studia psychologiczne, potem na filologię, potem na filozofię, fenomenologię, najbardziej modne ówczesne kierunki. Zrobi karierę nawet naukową. Intelekt niesamowity, aż w pewnym momencie dojdzie do takiego właśnie efektu bingo. I to będzie w domu jej przyjaciółki, kiedy zostanie sama w domu, odkryje wielką bibliotekę, wyciąga, jak powiada, pierwszą książkę z brzegu, taka, której grzbiet, okładka przyciągnęła jej uwagę. Była to autobiografia świętej Teresy od Jezusa. Zaczęła czytać, tak ją ta lektura pochłonęła, że nie zauważyła nawet, kiedy noc minęła, rano, kiedy skończyła tą książkę, uderzyła pięścią w tą książkę, mówi, to jest prawda. I następuje przełom, tak? I odejścia często i powroty są sekretem, są tajemnicą, czymś, co się dzieje w głębi człowieka. I dzisiaj właśnie mamy do czynienia z czymś takim. Słowo Boga nam dzisiaj mówi o czymś takim, co Słowo Boga nazywa powołaniem. Mówiłem, że to już jest coraz mniej oczywiste, że już nie ma tego przełożenia, że skoro wzrastałem w świecie katolickim, to będę dobrym katolikiem. Nie, dzisiaj coraz mniej już bycie chrześcijaninem, bycie uczniem Chrystusa jest efektem należenia do świata katolickiego, a coraz częściej już jest efektem pewnego powołania i podjętego w związku z tym wyboru, pewnej zgody na zawołanie. I właśnie o tym powołaniu dzisiaj też na szczęście mówi się coraz w szerszym znaczeniu o powołaniu, że powołanie to nie jest tylko w przypadku kogoś, kto idzie do seminarium czy do klasztoru, ale coraz częściej mówimy o tym, że życie człowieka, życie chrześcijanina potrzebuje odkrycia czegoś takiego jak powołanie, bo powołanie to jest pewna relacja. Nawet francuski filozof personalista Emmanuel Mounier mówił, że powołanie, odkrycie powołania czyni osobę, czyli jakby wzmacnia nas wewnętrznie, nadaje nam pewną wartość. Pewne ukierunkowanie życia, sens życia. Żebyśmy mogli zobaczyć troszkę lepiej nasze życie w kluczu, czy w świetle powołania, to dostaliśmy dzisiaj taką postać, biblijną figurę Eliasza. Eliasz to jest bardzo ważna postać w Biblii, do tego stopnia ważna postać, że w świecie żydowskim jest Eliasz uznawany za jednego z najważniejszych proroków. Eliasz to jest powołanie. To jest tak czyste, tak ewidentne, tak krystaliczne działanie Boga w życiu człowieka. Co się może stać z człowiekiem pod wpływem działania Boga, kiedy człowiek ma w sobie jakiś zmysł, jakiś nerw, który zareaguje na to, co Bóg zrobi, co Bóg powie. O Eliaszu także będzie mówił Jezus, będzie go nazywał prorok jak ogień i będzie go porównywał do świętego Jana Chrzciciela. Kim jest Eliasz? Eliasz to jest prorok, który zostaje powołany w Izraelu w czasach, kiedy to są bardzo złe czasy, to są mroczne czasy. Można było powiedzieć takie czasy, jak my dzisiaj mamy. Jeśli my narzekamy dzisiaj na to, co się dzieje wokół nas, no to historyk by powiedział, już takie czasy bywały nieraz. Czasy są takie, jacy są ludzie. I wtedy właśnie też w Izraelu byli królowie, którzy panowali w sposób zły. Światu odrywał się od Boga, odrywał się od dekalogu. Szedł w stronę dowolności, często zatracenia. Jeśli nie ma Boga w sercu, to nie ma miłości też, więc ludzie zaczynają zwalczać się, zaczynają na siebie warczeć, więc są nieustannie wybuchające konflikty, które wykańczają ludzi. Ludzie żyją w nieustannym zamartwianiu się. Wielka smuta w Izraelu. I wtedy zostaje powołany prorok Eliasz. I Eliasz jest... Prorok to jest ktoś, kto jakby wchodzi w pewną syntonię, można było powiedzieć, pewną zbieżność, bliskość, wspólnotę odczuwania z Bogiem, że zaczyna nosić w sobie troskę, którą ma Bóg. Odczuwa tę samą troskę albo przeżywa też ten sam gniew, który ma Bóg i przeżywa go w sobie w postaci pewnego napomnienia, wezwania. Jego życie staje się wtedy napomnieniem, wyrzutem sumienia, ogniem. Eliasz zapowiada 3 lata suszy jako efekt podłości ludzkiej. Bóg czasami mówi poprzez fakty, poprzez wydarzenia. Susza zewnętrzna jest znakiem tego, że wyschło ci serce. Nie bije tam żadne źródło. Umierasz. Żyjesz, a postępujesz, jakbyś był trupem, jakbyś był martwy. Kto nie kocha, trwa w śmierci. Ta susza będzie bardzo uciążliwa dla Izraelitów. Wyobrażacie sobie 3 lata bez deszczu? Nie ma wody na prysznic, nie ma wody na przetwory, nie ma wody na ogródek. W związku z tym wszystko wysycha, nie będzie zboża, nie będzie chleba, ceny idą w górę. Ludzie zamieniają się w spekulantów, zaczyna się życie nie do zniesienia, drożyzna. I w związku z tym król będzie szukał proroka. Znajduje proroka, znajduje Eliasza w pewnym momencie. Eliasz mówi, jesteś gotowy na chwilę prawdy? Tak. W takim razie zawołaj wszystkich proroków pogańskich. Wszystkich prelegentów, wszystkich propagandzistów. Tego waszego sposobu życia. Na górę Karmel. Zwołuje wszystkich proroków pogańskich, sam Eliasz czując się jedynym prorokiem Boga, który pozostał. I tam dokonuje pewnej weryfikacji. Tam na tej górze okazuje się, że jedynym Bogiem, który naprawdę żyje i naprawdę działa, jest Bóg jedyny, Bóg Jahwe. Bóg pokazuje pewien znak. Bożki pogańskie są martwe, nie mają człowiekowi nic do dodania. Natomiast Bóg Eliasza okazuje się Bogiem skutecznym, Bogiem wiernym, Bogiem mocnym. Eliasz każe wytępić wszystkich tych kłamców, oszustów, propagandzistów nicości, pogaństwa. I w związku z tym musi uciekać. Dlatego, że król Achaz ma żonę, żona się nazywa Izabel, to jest kobieta silna, pochodzenia pogańskiego, każe tylko wysłać do Eliasza wiadomość. Nie czuj się spokojny. To, co ty zrobiłeś z moimi prorokami, jutro to spotka ciebie. Już jesteś trupem, już nie żyjesz. Eliasz ucieka na pustynię i dopada Eliasza depresja. Dopada go smutek straszny. Znajduje się 3 dni drogi na pustyni. Jest wszystko sucho. Nie widzi sensu dalszego swojego podążania, dalszej swojej misji. Chce umrzeć. I wtedy Bóg posyła anioła i anioł będzie dostarczał Eliaszowi chleba, wody i kopniaka. To czasami w życiu się bardzo wszystkie te rzeczy przydają. Nieraz jak nas dopada pokusa połowiczności, zatrzymania się w połowie drogi, opadają ci skrzydełka, mówisz, to już nie ma sensu. Zwłaszcza kiedy zaczyna nas doświadczać taka pokusa połowiczności, jeśli chodzi o wiarę. I mówisz, nie ma sensu dalej walczyć w firmie, w korporacji. Ironia, wyśmiewanie się, nabijanie się. Wszyscy kłamią, wszyscy oszukują, wszyscy są podli. Jaki to ma sens walczyć dalej? Przestajesz się modlić, przestajesz dbać o siebie. zanurzasz się w pewnym marazmie i jak to dobrze, że Bóg czasami przyśle nam jakiegoś aniołka, który da trochę jeść i kopniaka. Wstawaj, bo daleka droga przed tobą. Eliasz wstaje, uchodzi znowu jeden dzień i znowu chce umrzeć. I tak siłą tego podpłomyka i kopniaków dochodzi do Bożej góry Choreb i tam Bóg się objawia przed nim. Znajduje Eliasza w pewnej jaskini, bo Eliasz ma potrzebę się ukrywać. Uciekł w rodzaj emigracji wewnętrznej. On nie ma siły, żeby stawić czoła życiu ludziom. Boi się już konfrontacji, boi się tego, że jest prorokiem, że jest człowiekiem Boga. To jest obciachowe, to jest zbyt ciężkie dla niego. To go za dużo kosztuje. Ukryć się, schować się. I Bóg przechodzi przed jaskinią, w której znajduje się Eliasz i mówi: Eliaszu, co tu robisz? I objawia się Bóg przed nim, pokazuje swoją moc. Eliasz wtedy wpada w spazmy i mówi: Panie, wszyscy się odwrócili od Ciebie. Już nie ma tutaj nikogo w tym narodzie uczciwego. Wszyscy kłamią, wszyscy oszukują. Wszyscy się złoszczą na siebie. Stajemy się coraz gorsi. Ludzie Cię już nie respektują. Jest tylko szyderstwo, jest tylko bluźnierstwo, jest tylko gadanie, jad. Ja tylko jeden zostałem, który Ci jeszcze okazuje wierność. A Pan Bóg wtedy mówi Eliaszowi: Eliaszu, nie bój się, nie bój się, bo takich jak ty ja utrzymuję w Izraelu 7 tysięcy, którzy nigdy nie zgięli kolana przed żadnym bożkiem i nigdy nie pocałowali w życiu żadnego bożka. Są moi. I wtedy Eliasz musi uwierzyć, że nie jest tak, jak mu się wydawało do tej pory. I mówi Bóg do niego: Eliaszu, idź i namaścisz na twojego następcę Elizeusza. I tutaj doszliśmy do tej sceny dzisiaj. Opowiedziałem ten cały kontekst, żeby zobaczyć, do jakiej wiary jest zaproszony Eliasz. On był przekonany, że wszyscy ludzie są sekularyzowani, że oni w sercu nie mają Boga, że nikt już nie zareaguje, nikt na serio nie bierze Biblii, nikt na serio nie chce się modlić. To wszystko jest pic na wodę, to jest tylko powierzchowność religijna. Ludziom tak naprawdę zależy tylko na forsie, na dobrym samopoczuciu, na tym, żeby nie bolało, żeby mieć dobrą polisę ubezpieczeniową. I tak naprawdę, jak przyjdzie co do czego, to jest cywilizacja żółci i walczymy ze sobą, pyskujemy na siebie, jesteśmy na siebie źli. Gdzie tu jaka świętość? Gdzie tu jakiś człowiek Boga? I musi teraz nagle uwierzyć, że Bóg przygotował mu, jest wielu innych ludzi jak on. I wchodzi w wiarę. Widzi w pewnym momencie Elizeusza. Elizeusz, widać z tego, co powiedziała nam Księga Królewska, jest człowiekiem zasobnym. Można powiedzieć, dobrze ustawionym, usytuowanym. Ma 12 par wołów, którymi orze. On się jeszcze nie zniechęcił, ale z drugiej strony ciężkie czasy, zwłaszcza kiedy serce ludzkie oddala się od Boga, od słuchania Słowa Bożego, to człowiek zaczyna wtedy mieć potrzebę pieniędzy, zabezpieczania się. Coś sobie kupić, coś pomnożyć, więcej mieć. To mieć zaczyna być takie dominujące wtedy. Głowa wtedy pracuje, mieć. Zamiast zbawienia myślimy o szczęściu. Zamiast życia wiecznego myślimy o celach wyznaczanych w życiu i tak dalej, i tak dalej. I taki jest Elizeusz, przywiązany do tych 12 par wołów. Gdybyśmy tak przyłożyli ten obrazek do nas, ciekawe, do ilu par wołów jesteśmy przywiązani my? Jedna para to domek, druga para to może wakacje, trzecia para to firma albo korporacja, czwarta para wnuki, piąta para jakaś sumka odłożona w banku. To są nasze zabezpieczenia, przyjaźni, realne bądź na Facebooku, karierka, docenienie. Iluż tych wołów potrzebujemy, żeby ciągnęły nasze życie? Ile wołów potrzebujesz, żeby uciągnęły twoje życie? Żeby coś się działo? Żebyś nie stanął w miejscu? Żebyś nie zgnił? Nie zepsuł się? I co Eliasz robi? Przechodzi obok Elizeusza i narzuca mu płaszcz. I okazuje się, to wystarczy. Eliasz musi zrobić to z wiarą. On wierzy w to, co Bóg mu powiedział. Takich jak ty przygotowałem 7000. Oni mają serce wrażliwe, oni żyją. Wystarczy tylko niewiele. Eliasz musi w to uwierzyć. Jeśli w to nie uwierzy, jeśli to zrobi, a ten drugi na przykład poda go za to do sądu, albo będzie się domagał jakiejkolwiek innej rekompensaty, albo zrobi mu propagandę negatywną, albo będzie chciał się bić. A tu okazuje się, Elizeusz jest tym, którego Bóg wybrał. Pobiegł za Eliaszem i mówi: Panie, pozwól mi tylko pożegnać się z moimi rodzicami. Jestem Twój, idę za Tobą. On od razu zrozumiał. Eliasz mówi: idź, wracaj, bo to, co Ci zrobiłem, nie było na próżno. Elizeusz zostaje uczniem proroka. Idzie za Eliaszem, służy Bogu. To jest powołanie. Do końca nie zrozumiesz, co się stało. Dlaczego tu jesteś? Dlaczego zadrżała pewna struna w Twoim życiu? Jezus dzisiaj też mówi o powołaniu. Powołuje swoich uczniów. Robi to w momencie, kiedy idą do Jerozolimy. Jezus, idąc do Jerozolimy, spędza długi czas z uczniami. Droga to jest dobre, to są dobre warunki do tego, żeby nawiązać relacje z Bogiem. Dlatego od samego początku, odkąd istnieje wiara w Izraelu, to były pielgrzymki. Izraelici pielgrzymowali do Jerozolimy. Tak samo, odkąd istnieje chrześcijaństwo, wielu chrześcijan potrzebuje ruszyć w pielgrzymkę. Wielu świętych szło, pielgrzymowało albo do Rzymu, albo do Jerozolimy. My pielgrzymujemy do Matki Bożej na Jasnej Górze, czy do Wilna, czy do innych sanktuariów. Dlaczego? Bo to bycie w drodze oznacza pewne oderwanie się od par wołów. Pewne uwolnienie się od codziennego zamartwiania się albo od takiej codziennej stabilizacji, że najważniejsze w życiu, żeby było dobrze. Jak jest? Jest dobrze. Oto niedobrze. Dlatego chrześcijanin wie, że jeśli jest za dobrze, to jest niedobrze. Dlatego trzeba coś zmienić. Dlatego czasami ruszamy. Bierzemy plecak, bierzemy śpiwór, idziemy. Ruszamy po co? Żeby odzyskać odrobinę kruchości, bo kruchość, brak zabezpieczeń, wystawienie się jakby na pewne ryzyko wyostrza zmysły, zwiększa prawdopodobieństwo usłyszenia głosu Boga. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Wiara staje się wędrówką. Nie jest uwijaniem sobie gniazdeczka tu na ziemi, budowanie grobowca za życie. Jestem gotowy pójść za Tobą, a nie za swoimi planami. Jezus dzisiaj mówi: jeśli chcecie iść za mną, jeśli chcecie stać się moimi uczniami, chyba że przychodzicie tutaj tylko dla picu. Żeby w rodzinie nie mówili źle o Tobie, albo żeby samemu nie stracić dobrego wrażenia czy przekonania o sobie samym. Jestem wciąż katolikiem. Potrzebujemy nieustannej animacji bądź reanimacji, ale reanimacji potrzebują trupy. Chyba że rzeczywiście Pan Bóg wzywa Cię, żeby być Jego uczniem. Uczniem w sukience, uczniem w spodniach długich czy krótkich, w garniturze, w krawacie. Firmie, jeżdżącym samochodem, mającym rodzinę, żonę, dzieci, wnuki, uczniem, żeby stać się prorokiem. Po to tu jesteśmy i dlatego Jezus mówi: jeśli chcecie iść za mną, potrzebujecie mieć świadomość, że żeby być moim uczniem, musicie spełnić kilka warunków. Jakie to są warunki? Innego razu Jezus opowiedział także przypowieść o tym, co znaczy stać się uczniem Jezusa, i powiedział: to jest tak jak z budowaniem wieży. Jeśli jakiś władca chciałby zbudować wieżę, to najpierw musi usiąść i obliczyć, czym go stać na to. Zrobić pewien rachunek, pewne sprawozdanie. Zobacz, bo inaczej, jeśli byś tego nie zrobił, no to wybudujesz do 1/3 albo do połowy i nie będą się nabijać ciebie. Ryżeć będą jak konie, myśląc sobie, proszę bardzo, jaka katoliczka, proszę bardzo, jaki obywatel, proszę bardzo, jaka kobieta mądra, jaki mężczyzna. Będziemy połykać wstyd. Dlatego usiądź i oblicz, czy masz na wykończenie tej wieży, czy naprawdę chcesz pójść za Jezusem. Przyszedł ktoś do Jezusa i mówi, Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek zechcesz. A Jezus mówi, uważaj, bo lisy mają nory i ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie głowę oprzeć. Jednego razu jakoś to spadło na mnie z taką mocną świadomością. Nigdy o tym wcześniej nie myślałem, że Jezus nie miał stałego zameldowania. On nie miał stałego adresu. On był cały czas w drodze. On przechodził przez ten świat, wiedząc, że jest tylko tutaj na trochę. Życie chrześcijanina to jest życie kogoś, kto jest oparty tutaj dobrze, mocno o ziemię. To nie jest jakiś pięknoduch, marzyciel. Stąpa dobrze po ziemi, ale jego nadzieja, jego głowa jest w niebie. Nie spełnia się na tym świecie. On wie, że ten świat jest tylko preludium. Że to, co go spotyka tutaj, to nie jest wszystko. Tylko taka perspektywa, tylko taka postawa może nas uratować od małoduszności, od chciwości, od zachłanności. Od tego, żeby tylko jeść, nasycić się, podarować sobie. Użyć życia, wycisnąć ile się da. Jedzmy i pijmy, bo jutro umrzemy. Chrześcijanin ma głowę już w niebie. Jego nadzieja jest skierowana na życie wieczne. Dlatego Jezus mówi, zobaczcie, jesteście gotowi? Jesteście gotowi na to nieustanne odrywanie się? Jesteście gotowi na to, że wasza nadzieja nie będzie skoncentrowana na koncie w banku, czy na zdrówku, czy na rodzince, ale wasza nadzieja będzie umieszczona tam, w Jeruzalem, nowym Jeruzalem. Tam, gdzie się żyje miłością. Gdzie jest chwała Boga, gdzie jest Chrystus zmartwychwstały. Tam chcę ciebie doprowadzić. Jesteś na to gotowy? Ale uważaj, bo droga do życia wiecznego, droga ucznia Jezusa, wiedzie przez krzyż. Dobrze to czuli intuicyjnie Samarytanie i dlatego nie zgadzali się na przyjmowanie Jezusa. Dzisiejszy Samarytanie to jest człowiek, którego interesuje religijność, ale tylko od strony cudów, cudowności. Przyjdę tutaj, żeby lepiej wątroba funkcjonowała, albo żeby podreperować moje nerwy zszarpane, albo żeby uzyskać troszkę spokoju wewnętrznego. Religia jako terapia. Nie, Jezus mówi, moja droga wiedzie przez krzyż. A wiesz, co to znaczy krzyż? Krzyż to znaczy kochać. Ale tak nikt z nas nie potrafi kochać. Bo kochać to nie jest piać piosenki z gitarą. Kochać to nie znaczy romantyzm, pisanie wierszy. Kochać to także nie są deklaracje, one są tanie. Kochać to jest dać się przybić tak do krzyża, oddać życie dla drugiego człowieka ze względu na miłość Boga. Oddać się, służyć drugiemu, to jest wolność. Bez krzyża nie ma wolności, bez krzyża nie ma miłości. Jezus o tym mówi. Jeśli Jezus mówi o sobie, Syn Człowieczy nie ma gdzie głowę oprzeć, to pomyślcie, czy jest taki moment, gdzie jest takie miejsce w Ewangelii, gdzie Jezus oparł głowę? Jest. Powiada Ewangelia, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, wtedy oparł głowę. Wtedy dopiero odpoczął. Wykonało się. Skonsumował swoje życie. W ten sposób objawia się Bóg. Kimś takim jest Bóg. Jesteś na to gotowy? Potem Jezus mówi do kogoś innego, pójdź za mną, a ten człowiek mówi, Panie, ale najpierw, czyli to słynne zaraz, to jest to, co słyszycie codziennie parę razy na dzień od dzieci albo od wnuków. Zaraz. Zaraz to znaczy później. Pomyślimy. Zaraz. My też nieraz przyjmujemy taką postawę. Ileż można pięknych konferencji, rekolekcji, homilii, prelekcji słuchać, a gdzieś w sercu potem włącza się taka mała rezerwa. Zaraz, zaraz. Nie przesadzaj. Pomyślimy. Zobaczymy. Mamy taką trudność, żeby dać się porwać, żeby dać się dotknąć, pocałować Słowu Boga. Mówi, najpierw pozwól, że pogrzebię mojego ojca. O co tu chodzi? No jasne, że chodzi o spadek. Przecież jeśli ktoś chce zostać w domu aż do śmierci rodziców, do śmierci ojca, to nie chce być pominięty w podziale. Bo podzielą się bez ciebie. Jeden weźmie zegar, drugi weźmie samochód, trzeci weźmie starą biżuterię, a ciebie pominą. Będą pretensje. Jeśli ktokolwiek przeżywał takie rzeczy, takie historie z niepodzielonym dobrze majątkiem, spadkiem, to wie, co to znaczy wojna domowa. Dlatego on chce tego uniknąć. Pieniądze. Zaraz, zaraz. Pójdę za tobą, ale czy mi się to będzie opłacało? Co ja będę z tego miał? A potem do trzeciego Jezus też się zwraca i mówi: ty pójdź za mną. Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Co to znaczy? Afekty. Że religia religią, wiara wiarą, ale to, co jest najważniejsze, to jest zabezpieczenie, jakie mi dają relacje z moimi najbliższymi. Rodzinka, znajomości, dziewczyna, chłopak. Czy Pan Bóg chce nam to zabrać? Nie. Tylko chce ustawić we właściwym porządku. Naprawdę chcesz pójść za mną? Naprawdę jesteś gotowy, żeby stać się uczniem Jezusa? Przecież z Jezusa się nabijają. Przecież Jezusa ludzie biorą w nawias. Przecież żyją tak, jakby go nie było. Naprawdę dasz się pociągnąć, dasz się porwać? Jeśli coś takiego czujesz w sobie, jeśli czujesz, że to jest prawda, to jest właśnie powołanie. W zeszłym tygodniu miałem okazję być w jednym studio. Nagrywaliśmy programy o różnych rzeczach. I prowadził ze mną rozmowę taki młody człowiek, dziennikarz. I jak skończyliśmy, on mi zaczął mówić trochę o sobie i powiedział, że ja jestem od kilku lat na nowo w kościele. Ja byłem daleko. Mogę powiedzieć tylko, że byłem po uszy w tym, co wy, księża, nazywacie grzechem śmiertelnym. Nie wiem, co się stało, ale ja w pewnym momencie poczułem, że jest mi tak źle. I wtedy ucho mi się otwarło. Teraz mówi, jestem w kościele, jestem w pewnej grupie. Jestem tak szczęśliwy, że mam uwielbienie Boga, że mam spowiedź, że Bóg dba o to, żebym nie żył obłudnie, żeby moje życie nie było podzielone, żeby nie było kłamstwa. I on mówi mi o swoim powołaniu. A co ja czuję w sercu? W sercu mi się otwiera wodospad radości i szczęścia. Dlaczego? Bo czuję to samo, co on. Bo on dzięki temu, co on teraz przeżywa, mi pozwala zrozumieć i bardziej czuć to, co mnie spotkało. Powołanie jest darem. Ale jeśli zobaczysz obok siebie kogoś drugiego, kto jest wrażliwy na Boga, na kogo Bóg, Chrystus oddziałuje, a ty przeżyłeś to samo, nawet jeśli byś o tym zapomniał, i nawet gdyby taka gruba warstwa kurzu, rutyny, nawyku, przyzwyczajenia przykryła tamto doświadczenie, to ono ożyje w tobie. Będziesz czuł to samo. To jest wspólnota powołanych. To jest Kościół. Zostaliśmy powołani do wolności. Ale niech ta wolność nie stanie się powodem do tego, żeby się zanurzyć w kolejną niewolę. Przykuć się do kolejnej pary wołów. Jezus dzisiaj przechodzi między nami i ciągle woła, i ciągle pociąga. Jezus nigdy nikogo do niczego nie przymusi, nigdy. Bóg kocha wolnymi. Jeśli woła, to jest pociągające, atrakcyjne. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.